Ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pik. Mili Państwo, mam teraz artykuł, który byłby artykułem bardzo istotnym i bardzo ważnym, gdyby twórcy tego artykułu zdecydowali się wejść między wódkę a zakąskę, mówiąc po polsku. Czyli wejść w zwarcie, znaczy wyjaśnić Państwu, może inaczej, wyjaśnić Państwu, przynajmniej części z Państwa, jak sądzę, dlaczego Chińczycy postawili na elektryki, głównie na elektryki, oczywiście rozwijając po drodze frakcję wodorową, a Japończycy mówią coś zupełnie innego. Prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, Toyota, wspaniała rzecz. Tak, ja jeździłem przez 15 lat Toyotą i mogę powiedzieć, że jeszcze wspanialsza. Tak, tak. Problem polega na tym, że nie miałem okazji nigdy jeździć jakimkolwiek chińskim samochodem. Dlatego, że politycy w Polsce mi to uniemożliwili. Ale to nie w tym rzecz. A owszem, jestem wielkim admiratorem marki Toyota, natomiast mamy tutaj artykuł bardzo ciekawy, tylko że właśnie przedstawiający, jak mi się wydaje, tylko jedną stronę bardzo ważnej dyskusji, a mianowicie czy elektryki, czy wodorowe, czy pozostać przy starych rozwiązaniach, czy jeszcze jakieś inne. A The Interia, wszystko jedno, gówno Interia, a przepraszam za wyrażenie, a gówno Interia i część motoryzacja. Tytuł artykułu z wczoraj, czyli 22. Toyota i Lexus mówią nie samochodom elektrycznym. No, to jakby od samego początku ustawiona jest sytuacja, prawda? Ustawiona jest narracja. Czy kiedykolwiek Japończycy mówią tak jakimkolwiek rozwiązaniem chińskim, bo to jest chińskie rozwiązanie. Elektryki są rozwiązaniem chińskim. Kiedykolwiek robili coś takiego, mówili coś takiego? Nie. No właśnie. A proszę Państwa, mówiłem o tym kilkakrotnie, że rozmawiałem z młodą Chinką, nie wiem, z półtora roku temu, z dużego miasta na wschodzie i ona mi mówiła, że gdy zagadnąłem ją o japońskie rzeczy, to ona nie, w żadnym przypadku nigdy nie kupuje japońskich rzeczy. Dlaczego? Dlatego, iż zrobili to, co zrobili w czasie II wojny światowej mojemu narodowi. No cóż, to pozostawiam bez komentarza, dlatego że to, co zrobili hitlerowscy Niemcy Polakom, powinno spowodować, iż my alergicznie powinniśmy reagować na Niemców, a nie reagujemy. No, ale to wygląda na to, że Chińczycy mają charakter, a my mamy odchody. Dobrze. Cytuję zatem Lead. Podczas gdy wielu producentów zapowiada całkowite odejście od samochodów spalinowych i produkcji wyłącznie elektryków, japoński koncern, czyli Toyota, mam nadzieję, no bo tutaj w tym tekście jest, znaczy w tytule jest Toyota i Lexus. Nie wiem, czy Lexus to jest inny koncern? Ja się na tym nie znam. Nie jeżdżę, więc nie wiem. Więc japoński koncern jedzie nomen omen pod prąd. Jego szefowie mówią wprost, tak długo jak to możliwe, będziemy rozwijali i doskonalili różne rodzaje napędów dla dobra klientów i środowiska. Szczególnie środowiska. Cytuję tekst. Taka deklaracja została jasno i wyraźnie wypowiedziana podczas ubiegłotygodniowego dorocznego spotkania zgromadzenia wszystkich udziałowców Toyoty. Jeden z akcjonariuszy zapytał wprost, dlaczego największy na świecie producent samochodów wybiera inną drogę elektryfikacji niż Honda, której celem jest całkowite przejście na prąd już w 40 roku. A Honda też przecież japońska. Wówczas jeden z głównych dyrektorów Toyoty, Shigei Tareshi, powiedział wprost: jest zdecydowanie za wcześnie, aby skoncentrować się na jednej opcji. W ciągu najbliższych 30 lat Toyota będzie oferowała swoim klientom tyle opcji napędów, ile tylko możliwe. Od klasycznych silników spalinowych, poprzez hybrydy, pluginy, elektryki, na ogniwach paliwowych skończywszy. Cytuję dalej. Odważna deklaracja, zważywszy, że w ostatnim czasie wielu producentów aut zapowiedziało całkowitą elektryfikację swoich produktów. Raptem kilka tygodni temu Audi przyznało, że całkowicie zaprzestanie rozwijania nowych silników spalinowych i skupia się wyłącznie na elektrycznych. Z kolei GM, General Motors, zadeklarowało, że już za dwie dekady będzie miało w swojej gamie tylko pojazdy na prąd. Podobną drogę obrała większość globalnych marek. Dlaczego zatem Toyota do nich nie dołączyła? A dyrektor techniczny Toyoty, pan Masahiro Maeda, powiedział: owszem, popularność aut z napędem akumulatorowym rośnie, ale nadal większość kierowców woli dotychczasową technologię i prędko z niej nie zrezygnuje. Trzeba ich zrozumieć. Naszą rolą jest zaoferowanie producentom jednych i drugich rozwiązań, a nie jednym i drugim. Jednych i drugich rozwiązań. Proszę Państwa, pozwolicie Państwo, że to teraz skomentuję. Otóż tak na gorąco. Rzecz w tym, że ja mam 70 lat i gdybym mógł kupić za, nie wiem, 20 tysięcy używany elektryk chiński, to bym go po prostu kupił. Ja wiem, że on by mnie kosztował nieporównanie mniej niż niż samochód spalinowy, znaczy benzynowy, czy diesel, czy nawet na gaz. Po prostu wiem o tym. No ale cóż, widocznie odległość między mną a panem dyrektorem technicznym Toyoty jest zdecydowanie większa niż stąd do Japonii. Cytuję dalej. To, że japoński koncern zamierza realizować wizję każdemu według jego potrzeb, widać już teraz. Z jednej strony w gamie ma spalinowe, sportowe gier Yaris i gier Supre, a z drugiej nie boi się elektryfikacji. Od ponad 20 lat produkuje hybrydy, dosłownie przed chwilą zaprezentował Lexus NX, który będzie występował również w wersji plug-in. Jeśli Państwo myślicie, że ja wiem, co to jest wersja plug-in, to nie wiem. 306 koni mechanicznych, 6 sekund do stówy i nawet 70 km wyłącznie na prądzie. No to rzeczywiście 70 km na prądzie, no to potęga! 70 km na prądzie. A ja myślałem, że 70 km na prądzie to dyskwalifikuje samochód. Japoński nie. I wprowadził tenże koncern na rynek elektryka Lexusa UX300. Do tego rozwija elektrownię, technologię ogniw paliwowych. Niedawno zadebiutowała Toyota Mirai drugiej generacji. Za chwilę z podobnym napędem oferowany ma być jeden z modeli. No, myślę, że to dosyć delikatnie, prawda? Skromnie. I teraz cytuję dalej. Takie podejście Japończyków wynika nie tylko z potrzeb konsumentów, w cudzysłowie. Oczywiście nie z potrzeb konsumentów, tylko z polityki. Firmy, która jest wypadkową polityki japońskiej. Mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, o czym mówię. Koncern chce uniknąć elektryfikacji na siłę również z powodów ekologicznych. Podkreślenie, nadal nie ma 100% pewności co do tego, jaki realny wpływ na środowisko mają auta na baterie. Wiele badań dowodzi, że energia zużywana do produkcji akumulatorów powoduje emisję CO2 większe niż to, co wylatuje z rur wydechowych klasycznych aut spalinowych. No, wiecie Państwo, a pozwolę sobie również się zatrzymać w tym momencie. Jeśli gaz jest nieekologiczny, jeśli krowy są, świnie są nieekologiczne, no bo puszczają bąki, a okaże się niedługo, że ludzie są nieekologiczni, bo produkują odchody, to ja myślę sobie, że ja się pytam, gdzie jest koniec tego szaleństwa? Cytuję dalej. A więc oczywiście energia elektryczna jest nieekologiczna. Według Japończyków. Cytuję dalej. Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, to pod uwagę należy brać cykl życia samochodu. Począwszy od jego produkcji, przez eksploatację, a na recyklingu, złamanie skończywszy. W przypadku aut elektrycznych jest jeszcze wiele wątpliwości, niepewności, podkreślił ten dyrektor Tarashi. Dlatego Toyota, ale na wszelki wypadek nie podzielił się tymi wątpliwościami, bo można go byłoby zahaczyć. A dlatego Toyota daje sobie czas na usprawnienie procesów produkcyjnych, tak by wytwarzanie baterii uczynić neutralnym środowiskowo. No, myślę, że to nigdy nie będzie neutralne środowiskowo. A przy okazji tańszym, bo dzisiaj auta na baterie są średnio o 40-50% droższe niż porównywalne samochody hybrydowe, które nie wymagają ładowania i mają małe baterie, a mimo to w ruchu miejskim przez 50-70% czasu jeżdżą tylko w trybie elektrycznym. Proszę Państwa, to jest oczywiście, to jest prawda tylko do pewnego stopnia. Czyli jak każda dezinformacja, bo to jest ten artykuł jest dezinformacyjny w gruncie rzeczy. Otóż, mili Państwo, samochód elektryczny, ja oczywiście słyszałem o samochodach elektrycznych, raz czy dwa razy widziałem, różne samochody elektryczne są ciche i to wszystko, co o nich wiem. Więc niewiele wiem. Natomiast mogę powiedzieć tak, jako że od 50 lat, więcej niż od 50. Prowadziłem samochód, bo teraz już sporadycznie się to zdarza, przesiadłem się na rower. Prowadziłem samochód prawojazdy zrobiłem w wieku 16 lat, bo wtedy można było, w 67 roku. Na początku 67 roku, mając 16 lat. I od tamtego czasu jeździłem. Cały czas jeździłem. Jeśli ktoś mi powie, że samochód elektryczny, który nie ma sprzęgła i wszystkich których wymaga sprzęgła, silnika spalinowego, który pożera nie tylko benzynę, ale i olej. I który trzeba na przykład olej nie tylko wymieniać, ale uzupełniać. Ten elektryk nie posiada takiegoż silnika. Jeśli ktoś mi będzie starał się udowodnić, że samochód spalinowy, którym jeździłem przez samochody spalinowe, którym jeździłem przez całe życie, 50 kilka lat, są mniej niebezpieczne dla środowiska niż samochody elektryczne, co ja mogę powiedzieć? Ciśnie mi się na usta takie brzydkie sformułowania, ale Nie powiem. Nie zaprezentuję Państwu tego sformułowania. Ponieważ wiem o tym, że jeśli chce się politykę, bo tu chodzi o politykę, czystą politykę, tu chodzi o to, że Japończycy nie mogą w ogóle nawet pomyśleć o tym, że mogliby być gorsi od Chińczyków. Oni są absolutnie od dawna, od bardzo dawna przekonani o tym, że są lepsi. To są tacy azjatyccy übermensche. To jest taka azjatycka odmiana, Japończyk to jest taka azjatycka odmiana Niemca, który wie, że jest lepszy niż wszyscy inni. Naprawdę tak jest. Zresztą tego dowiodła II wojna światowa. I zachowanie tych japońskich bandytów wszędzie, w stosunku do wszystkich, nie tylko do Chińczyków, ale do Australijczyków, do Amerykanów, do Brytoli, do Birmańczyków, dokładnie do wszystkich. Więc pamiętajcie Państwo, jeśli macie tą wiedzę, o której teraz mówię, tą z przeszłości, mówiącą o tym, jaki jest Japończyk, jak myśli Japończyk, że to jest człowiek tak konserwatywny, a nie wiem, czy istnieje drugi taki konserwatywny naród jak Japończycy na świecie, na całym Bożym świecie. Więc jeśli wyobraźcie sobie teraz Państwo, że oni, czyli ci Japończycy, muszą się zmierzyć z Chińczykami, których uważają za półzwierzęta. Tak było, jest i będzie. Najlepszym dowodem na to były te zawody, między innymi zawody w Nanjingu o wścinaniu jeńców, szybkości ścinania mieczem samurajskim jeńców chińskich. Oni Chińczyków uważają i będą uważali za półzwierzęta. No powiedzmy sobie, zwierzęta mające ludzką postać. Naprawdę tak jest. Ja o tym wiem nie tylko z filmów, ja o tym wiem z relacji, z rozmów z ludźmi, którzy byli w Japonii, którzy naprawdę znają Japończyków. Nie byli w Japonii na wycieczce, tylko mieszkali w Japonii przez lata. I znają Japończyków. I twierdzą, że Japończycy to taka konserwa, że ja przy tym to jestem mały pikuś. Mały, malutki pikuś. Więc powtarzam jeszcze raz. Jeśli tacy Japończycy, takim Japończykom, nagle pod nosem wyrastają Chiny, które mają pewien pogląd na sprawy motoryzacji, czyli przesiągnięcie się, słuchajcie Państwo, mam problemy z polskim, się na elektryki, no to Japończycy mogą zrobić tylko jedno. Nie, po prostu nie. Robimy coś zupełnie innego. Nie, bo to zrobili Chińczycy. Jest jeszcze drugi aspekt tego, o którym nikt nie mówi. Nikt. Otóż problem polega na tym, że Japończycy wcale nie dysponują nadmiarem energii elektrycznej. Natomiast Chińczycy budują, jak Państwo wiecie, i wszelkiego rodzaju nośniki energii, czyli zielona energia, czyli elektrownie wodne, elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe, a później normalne, konwencjonalne, elektrownie na węgiel, elektrownie na gaz i elektrownie na węgiel, gaz i coś tam jest. Słowem, Chińczycy, chińskie państwo ma do dyspozycji wiele możliwości produkcji energii. Natomiast Japończycy niestety nie. zrezygnowali z energii atomowej po Jokoszynie. No i mają problem, gigantyczny problem. Nie mają swoich surowców, a Chiny mają. W związku z tym nie powiedzą, ale Japończycy nigdy nie powiedzą, że my nie mamy takich możliwości jak Chiny. A właśnie tak to cholera wygląda. No tylko, że kto zmusi Japończyka do powiedzenia, że on ma mniejsze możliwości niż Chińczyk? Nie znam takiego. I tu jest, proszę Państwa, cała swora psów pogrzebana. Natomiast Państwu życzę myślenia. Jak najwięcej krytycznego myślenia w stosunku do wszystkiego, co czytacie. Albowiem, jak wymawiała moja ukochana nauczycielka nauczania podstawowego, w szkole, która nie nazywała się wczoraj szkołą podstawową, tylko szkołą ćwiczeń przy liceum pedagogicznym w Zabrzu przy Placu Warszawskim 1. Pani Dumanowska mawiała: myślenie ma kolosalną przyszłość. O? I to oczywiście adresuję Państwu, do Państwa. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.